Dzisiaj o tej porze nasza grupa miała lądować w Izraelu mniej więcej, ale to jest przykład, jak Bóg interweniuje. Nasze plany to nie są Jego planami, więc cieszę się, że mogę być z Wami zamiast tego i możemy opowiadać o tych miejscach, a nie zobaczyć ich, więc ale życzę sobie i Wam, żebyśmy mogli jeszcze odwiedzić ten kraj i te zobaczyć te miejsca, które zaraz Wam pokażę. Jesteśmy, czy ja jestem w środku omawiania Księgi Jozłego i dzisiaj, jak Bóg da, to skończymy tą księgę. Więc mamy przed sobą 20 rozdział do 24 i jeżeli Szymek tu zrobi jakieś cuda, to w tym momencie będziemy mogli coś zobaczyć. Dobra. Dosyć szybko przejdę przez te ostatnie rozdziały. Tego jest dużo, jeżeli chodzi o objętość tych rozdziałów, więc nie zamierzam dzisiaj poprosić Bogusię o przeczytanie tych rozdziałów i pewnie nie będzie okazji podczas tego, jak mówię, żebyście wgłębili się w czytaniu tych rozdziałów. Natomiast zachęcam Was, jeżeli chcecie sprawdzić, czy takie rzeczy mają, żeby się wgłębić w to, co jest w tych rozdziałach. Zachęcam Was, żebyście brali ich do rąk podczas następnych dni, żeby zobaczyć, jakie tam są lekcje dla Ciebie i dla nas. I pamiętajmy, że te wydarzenia, które mieli miejsce ponad 3000 lat temu, to nie jest tylko lekcja historyczna, ani lekcja geograficzna, ale przede wszystkim to są duchowe lekcje, które możemy wyciągać, powinniśmy wyciągać z tych tematów, chociaż mogą nam się wydawać czasami, że są dosyć odlegle od naszej rzeczywistości, ale spróbuję przybliżyć ich do naszej rzeczywistości, pomimo to, że może na pierwszy rzut oka to nie są takimi gęstymi rozdziałami pełno zastosowań, to mam nadzieję, że zobaczymy, że jednak Pan Bóg miał swoje cele w to, kiedy umieścił ich w tej księdze, którą mamy przed sobą. Więc najpierw przejdźmy do 20 rozdziału. Jak macie Biblię przed sobą, to nie będzie tekstu na ekranie. Możecie śledzić, jak nie, tak jak mówiłem, bierzcie do rąk i sprawdźcie. Jesteśmy w takim miejscu, dotarliśmy ostatnim razem do miejsca po koniec 19 rozdziału. Właściwie zbliżamy się ku końcowi życia Jozłego i Jozue w tych rozdziałach wcześniejszych podzieli razem z Eliazarem, arcykapłanem. Oni podzielą losami tą ziemię pośród plemion. Jeżeli pamiętacie, to dosyć sporo było mowy ostatnio o rzucaniu losów. Żebyśmy byli bogocentryczni w naszym myśleniu i w naszym działaniu, a nie egocentrycznym. I to będzie kolejna lekcja w dzisiejszych rozdziałach. W tym czasie, jak pamiętamy, te plemiona Izraela już dostali swoją ziemię. To o tym też mówiliśmy dosyć obszernie ostatnim razem. Każdy plemion miał gdzie się podziać. I mieliśmy pod koniec wspomnienie o Silo, o takim miejscu Silo, gdzie Arka Przymierza i przybytek byli w tym czasie. I to i Silo to było takie miejsce w środku Izraela, takie miejsce centralne położone dla władz Izraela, dla Jozłego, dla arcykapłana. I to było takie polityczne, religijne, duchowe centrum. I właśnie przy drzwiach tego przybytku, przy wejściu przybytku, to tam Jozue i arcykapłan Eliazar podzielili tą ziemię pośród tych plemion. I teraz w 20 rozdziale mamy kolejny podział. Jeszcze dwa podziały są przed nami w 20, 21 rozdziale, właściwie sprzątanie tego tematu podziału kraju. I najpierw w 20 rozdziale mamy wspomniane miasto schronienie. Miasto schronienia. I może nam się wydaje, że to jest naprawdę daleki temat od nas, ale to jest bardzo ciekawy temat dla Boga. Bóg wspomina o tym temacie w czterech księgach. To jest bardzo centralny w Bożym planie. Pytanie dlaczego? No, było to tak, że Bóg wyznacza w tym momencie 6 miast, 3 po zachodniej części, zachodniej strony Jordania i 3 po wschodniej części strony Jordania. Do tych miast ludzie mogli uciec. Jeżeli oni spowodowali śmierć, to niezamierzone spowodowanie śmierci, to w tym momencie mogli uciec do tego miasta. Biblia w tych czasach jednoznacznie wskazuje na to, że w przypadku morderstwa to jest życie dla życia. To ludzie mieli oddać życie za morderstwo. I właściwie w tamtych czasach to sprawa zemsta, mściciel krwi, to było dosyć normalne. Więc ludzie, i to zostało praktykowane i zarówno w islamie, jak i później w arabskich kulturach, do Stanów Zjednoczonych, w Dziki Zachód, taka kara za śmierć, kara za morderstwo, to było dosyć powszechne. I niekoniecznie rozdzielone w tym momencie intencja serca. I myślę, że jeżeli chodzi o to zjawisko, że to jest pewne społeczne uregulowanie Boga. Bóg już nieraz ustosunkuje się w tych księgach wcześniejszych do społecznych systemów, do społecznego porządku, do społecznych wartości. I tu mamy pewną wartość, że trzeba uczyć się podzielić dzieło, czyn od motywacji, od zamiarów, od intencji. To, co się liczy, to jest intencja serca, niekoniecznie czyn. I dla nas, którzy jesteśmy szkoleni w Nowym Testamencie, to pewnie to widzimy jakiś tu oddźwięk w kierunku, światło w kierunku tego, co jest wspomniane w Nowym Testamencie, że liczy się nie to, co robię, tylko dlatego robię to, co robię. I to jest pewne światło w tym kierunku wcześniejszej cywilizacji, wcześniejszej kulturze, że Bóg daje takim ludziom, którzy nie byli, kiedy nie było celowe morderstwo, kiedy to było zabicie niezamierzone, to w tym momencie ten, który to uczynił, miał możliwość, żeby uciec do tych 6 miast. Nawet podobno byli znaki w kierunku tych miast schronienia, żeby ludzie mogli jak najszybciej uciec, dlatego że mogli spotkać się z mścicielem krwi, z najbliższym krewnym tego, który został zabity, który miał na cel w tym momencie, żeby doprowadzić do sprawiedliwości. Więc jak najszybciej tacy ludzie mogli udać się do takiego miasta schronienia i wspomniałem, że już podobno drogi były oznakowane w tym kierunku. Czy po wschodniej, czy po zachodniej stronie Jordanii, więc mieli gdzieś w pobliżu paru dziesiąt kilometrów, mieli w pobliżu takie miasteczko. I tu w 20 rozdziale jest wspomniane, co miało się dziać. Wiemy pewnie, że przy bramach starożytnych miast to było miejsce, gdzie starsi się zebrali, gdzie oni dyskutowali. To było takie małe pomieszczenie przy bramie. I tam starsi, można było spotkać się ze starszymi. I kiedy ten przybysz doszedł do tego miasta schronienia, to pierwszy jego kontakt to było przy bramie ze starszymi tego miasta. Oni mieli tam gdzie usiąść i tam dyskutowali i tam przyjęli przybysze, nie tylko tacy, którzy byli po takim czynie zabicia, tylko cudzoziemcy też, innym też mogli przychodzić do tych starszych i opowiadać, jaką mieli historię. I starsi w tym momencie mieli władzę, żeby zdecydować, czy przyjąć takiego człowieka, czy nie przyjąć. Ale póki nie było osądzone, człowiek był niewinien. I to jest radykalna inna sytuacja, że człowiek jest niewinien, póki nie jest prawidłowo osądzony przez dwóch świadków minimalnie. Więc jeżeli nie było takiego sądu, takiego przyznawania winy temu człowiekowi, to w tym momencie starsi przyjęli go do tego miasta. I on miał tam zostać do końca życia arcykapłana, który w tym czasie rządził. Więc jego jedyna szansa tam było, żeby zostać w tym mieście, ale to nie było łatwe przejście dla niego. Musiał zostawić rodzinę. Więc to nie było coś lekkiego, taka ucieczka bezkarna. To on miał tam zostać do śmierci arcykapłana. A to mogło być kilkadziesiąt lat, jak znamy życie. Więc jego rodzina musiała jakoś sobie radzić bez niego. To było coś może w rodzaju dla niego więzienia. I w tym czasie był sąd. Odbywał się sąd i w tym momencie mogło to różnie skończyć. Ale on miał zostać tam, dopóki że obecny arcykapłan umarł. Ciekawe uregulowanie, przynajmniej dla mnie ciekawe. Dlaczego do śmierci arcykapłana nie wiemy, nie jest to powiedziane, ale może to jest coś w kierunku symboliki, w kierunku Jezusa, że śmierć arcykapłana uwolniło tych, którzy już byli nieskazani, którzy już byli niewinni. Byli w tym momencie wypuszczeni na wolność. Nie wiemy, to jest moje skarżenie, ale tak wydaje mi się, taki może miał sens, taki zapis. I w Hebrajczykach w Nowym Testamencie to też mamy do czynienia z tym, że mamy uciec, 6 rozdział Hebrajczyków, 1:18, uciec po nadziei, uciec do tego, który ma dla nas nadzieję. I Psalm 46, Bóg jest tym schronieniem, do którego mamy uciec. Więc mamy w późniejszej literaturze biblijnej odnoszenie się do takiego skojarzenia, do takiego systemu. Więc pytanie do nas, nie? Czy my uciekliśmy do Boga po przebaczenie, powolność. To mamy 20 rozdział. Mniej więcej możecie sobie wgłębić w ten temat, jeżeli to was interesuje, ale wydaje mi się, że to jest społeczne uwarunkowanie, społeczna struktura, która zaawansowała cywilizacja o krok. Od tego, że po prostu ścinamy ludzi, bo coś tam się wydarzyło, nieważne jak i dlaczego, do tego, że musimy zbadać, czy ten człowiek zrobił to celowo, czy nie, czy to był wypadek. Więc dochodzimy do wnętrza, do zamiarów serca i umysłu, coś, co jest oczywiście w Nowym Testamencie lansowane mocno. I mamy 21 rozdział. I jeżeli 20 to jest miasto schronienie, 21 to są miasta Lewitów. I jeżeli pamiętacie, Lewi to był syn Jakuba i mamy tu plemion, który nie dostawał ziemi samej. Lewici byli rozproszeni po tych różnych terenach, dlatego że oni byli, to było jako kara a propos, ale używane przez Boga jako coś pozytywnego też. Kara, dlatego że oni przyczynili się do śmierci Szechema w 34 rozdziale Księgi Rodzaju i za to oni są rozproszeni po tych terenach, ale Bóg to używa, przewraca ku dobremu w jakiś sposób, dlatego że z Lewitów, jak wiemy, wyłoniono kapłanie, którzy służyli przy przybytku. Wszyscy kapłanie to byli z rodu Lewitów, natomiast nie wszyscy Lewici byli kapłanami. Ich zadanie też było, żeby uczyć, żeby trenować, przeszkolić. I nikt nie mieszkał ponad 15 kilometrów od miasta Lewitów. Lewici mieli być rozproszeni przez całe terytorium i mieli być dostępni dla ludu, że lud mógł podejść i znaleźć u nich jakąś duchowość, jakieś rozwiązanie. Mamy tu w jakiś sposób, w jakimś mierze różnicowanie między lewitami, którzy byli jakby duchowymi. Oni nie mieli swojej posiadłości. Oni byli zależni od innych, żeby ich utrzymywać. Czyli można powiedzieć tak, tacy duchowi pracownicy, duchowni i reszta. Więc mamy pewien podział tu. Ludzie, którzy mieli takie powołanie, ludzie, którzy nie mieli. Oczywiście w Nowym Testamencie trochę inaczej wygląda, może w Kościele jeszcze podobnie wygląda, ale w Nowym Testamencie to w tym momencie każdy z nas ma podejście do Boga. Jest jeden pośrednik między nami a Bogiem, więc system totalnie się zmienił, ale to było początek tego systemu kapłanów, którzy mieli być dostępni, żeby uczyć ludzi o prawie, o sposobach Bożych. W sumie to mamy tu 48 miast i wsi, więc mniej więcej 4 miasta dla każdego plemiona. Nie jest to dokładnie tak. 10 miast było po wschodniej stronie, więc to nie jest dokładnie, że 4 było do każdego plemiona, ale mniej więcej 48. Między nimi jest wymieniony Hebron, który, jeżeli pamiętacie, był przydzielony Kalebowi. Ostatnio o tym mówiliśmy. Więc wygląda na to, że Lewici w tych miastach żyli obok plemiona, który to obsadził. To nie było, że tylko byli Lewici w danym mieście, tylko oni byli przemieszczani z ludem, który tam zamieszkał, przejął to miasto. Natomiast wiemy, że nie każde miasto było już własnością Izraelitów, że jeszcze Kananici byli w różnych miastach. I jeszcze Kananici byli w jednych z tych 48 miast, więc te miasta częściowo jeszcze mieli być zabrane od Kananitów. W Księdze Kronik to wymienione tylko 42 takich miast. I może nikt nie wie dlaczego tak, z tego co wiem, natomiast może z tego tytułu, że to do tego momentu pierwszy Kronik jeszcze 6 tych miast jeszcze nie było wziętych, nie wiem. Ale 42 miasta mamy wymienione w Księdze Kronik, 6 rozdział. Aaron i jego rodzinę dostają 13 miast, więc jedna rodzina dostaje 13 miast, więc nie wiemy znowu dlaczego, ale albo miał dużą rodzinę, albo to było coś na przerost, na przyszłość, że te rody, te rodziny mieli się rozmnożyć i widocznie Aaron tam miał jakąś preferencję, przynajmniej jego rodzina jest mocno błogosławione posiadłością 13 z tych 48 miast. jest wspomniany w tych rozdziałach niejednokrotnie, wiele razy, że Bóg daje tą ziemię. I jeżeli pamiętacie, Abraham i patriarchowie nie dostali tej ziemi tak fizycznie. Abraham kupił sobie miejsce w Hebronie, żeby być pochowany. On i Sara byli tam pochowani. Jakub kupił miejsce. I jak będziemy czytać pod koniec tej księgi, kości Józefa byli tam schowane w tym miejscu. Więc patriarchowie nie widzieli spełnienia tych obietnic. Natomiast jest wspomniane o tym, że Bóg daje tą ziemię. I Bóg powiedział, że On im to da po troszeczku. To już jest w Księdze Wyjścia, że kawałek po kawałku oddam wam tą ziemię. Więc wiemy, że Bóg, Boży zamiar był, żeby też Izraelici mieli w tym swój udział, chociaż Bóg daje tą ziemię. To jest za Jego sprawą. I powoli, sukcesywnie Izraelici sprzątają z tych miast Kananitów. Przechodzimy do 22 rozdziału. I w 22 rozdziale mamy, jak pamiętacie, trzy plemiona, dwa i pół plemiona, którzy już swoją ziemię zabrali po wschodniej stronie Jordania. I jeżeli pamiętacie, warunek takiego dziedzictwa był, że część tego plemiona walczył dla tych, przeszli przez, jeżeli pamiętacie, mamy tu dwa plemiona i połowa plemiona Manasesa, to druga połowa była tu, to o tym wspomnieliśmy ostatnio. Te trzy plemiona mieli przejść przez rzeki Jordan i walczyć, żeby objąć ten terytorium ze swoimi braćmi. I teraz oni chcą wrócić do swojego, na swój teren. Nie wiemy dokładnie, jak długo to im zajęło, ale jedna, podałem, jak mówiliśmy o Kalebie, jeden szacunek jest, że to trwało 7 lat. To przejście przez Jordan, objęcie w ogólnej kontroli zachodniej części, zachodnią stronę Jordania i powrót. To gdzieś 7 lat, więc na pewno było im niełatwo, żeby być po tamtej stronie Jordania i być opaleni od swoich rodzin. Więc oni proszą Jozuego i Jozue przystaje do tego, że czas teraz wrócić do swoich rodzin. I on wspomina o tym rozdziale, że mogą wrócić i mogą zabrać ze sobą część bogactwa, które zdobyli, pomagali zdobyć z tej zachodniej części. Oni mogli zabrać ze sobą bydła, zwierzęta, skarby różnego rodzaju, więc on ich błogosławił, jak wyszli i poszli w kierunku wschodniego brzegu rzeki Jordan. On w tym rozdziale zachęca ich, żeby oni chowali, żeby oni przystosowywali się, byli posłuszni prawu. Nie wiemy, co oni mieli, ale możliwe, że przede wszystkim chodzi tu o prawo podane w księdze powtórzonego prawa. Tu jest akcent w tym, co on mówi, na tym, żeby kochać Boga, żeby kochać Boga całym sercem, żeby nie tylko legalistycznie podejść do tego prawa, ale żeby trzymać się blisko Bogu, żeby być wierny Bogu. Jest wspomniane o tym, że jeszcze mieszkali w namiotach. I oni dochodzą i też on każe im, żeby oni podzielili to dobro z braćmi, którzy zostali po wschodniej części, którzy bronili ich żony i dzieci. Więc ta koncepcja, która później jest w bitwach, że ci, którzy zostają przy bagażu, też mają pewną część, nie tylko ci, którzy walczą na froncie. I teraz w 10 wersecie 22 rozdziału zdarza się, no możliwe, że prawie katastrofa. Oni budują ołtarz, te 2,5 plemiona. Budują ołtarz dlatego, że jak później tłumaczą, dlatego, że boją się, że ich synowie, że następne pokolenia nie będą pamiętać, że ta ziemia jest dana przez Boga, że zapomną o Bogu. I dlatego budują ołtarz, może przypominają sobie to, że jak przeszli przez rzekę Jordan w drugą stronę, to Bóg kazał Jozuemu budować ołtarz. Oni to samo robią bez polecenia Bożego. Po prostu z siebie budują ołtarz. Możliwe, że w tym samym miejscu przy rzece Jordania. Reszta plemion słyszy o tym i ruszają się do Jozłego, do Silo, żeby się zebrać na wojnę. Dlatego, że mieli jeszcze w swojej pamięci czasy grzech Achana, mieli, pamiętacie może z miasta Aj, grzech przy Peorze w 24 rozdziale Księgi Liczb, że Bóg, pamiętają te lekcje, że Bóg trzyma ich społecznie odpowiedzialnie, zbiorczo odpowiedzialni za grzech. Ciekawa koncepcja, ale Bóg trzyma ich zbiorowo odpowiedzialny za grzech ich otoczenia. Więc oni pamiętają to i w tym momencie każą, są gotowi walczyć ze swoimi braćmi i rzucić się na wojnę domową. I jak czytamy ten rozdział, to widzimy mądrość. Mądrość Jozłego, mądrość tych liderów, którzy, czy szefów tych plemion, którzy decydują w 13 wersecie na to, żeby zbadać temat. I zamiast tego, żeby wysłać wojsko na swoich braci, to wysyłają arcykapłana, syna arcykapłana i 10 szefów tych plemion. I mamy w tym momencie ich wizytę, 14 werset i dalej, ich wizytę u swoich braci, gdzie usłyszą, jakie zamiary mieli. Oskarżają ich na początku. Nawet oferują im, żeby wrócili na zachodni brzeg, żeby zostawić tamte tereny. Jeżeli tamte tereny, to ich argument jest, jeżeli tamte tereny są zbyt trudne duchowo, to zostańcie z nami. Podzielimy tę część zachodnią między wami. Z tego, co widać w 19 wersecie, wygląda na to, że Bóg nie za bardzo zamierzał, żeby te plemiona byli po wschodniej części i tak. Przynajmniej tak te 9,5 plemion, tak oni to, jak interpretuję, to tak oni to przedstawiają, że tą ziemię podzielimy z wami, tą ziemią, którą Bóg nam obiecał. Nie idźcie tam. Ale oni odpowiadają. Nie, że oni tu chcą jako jakieś bogochwalstwo, tylko oni mówią o imionach Boga, o trzech imionach Boga, El, Elohim i Jahwe. I oni mówią o tym, że to robimy nie, żeby konkurować, żeby było jakiś konkurencyjny ołtarz do przybytku w Silo. Jak pamiętacie, to Izraelici budowali w późniejszym okresie ołtarze dla różnych bożków. Natomiast tu oni zapewniają, że to jest właśnie po to dla naszych przyszłych pokoleń. Nie mieliśmy żadnego zamiaru, żeby prowadzić bunt przeciwko Panu. I dla ich szczęścia Fineas, który był synem Eliazara, arcykapłan, i szefowie tych plemion słuchali ich. I oni zamiast tego, żeby atakować, to oni wzmacniali w tym momencie swoje poczucie jedności, świadectwo jedności. Co można powiedzieć? No to jeżeli chodzi o lekcje, to wydaje mi się, że jedna lekcja jest, że oni robili coś, co było, jedni robili coś, co było niekazane przez Boga i doprowadziło to do zamieszania, prawie do wojny. Druga lekcja, którą widzę, to, że patrząc na czyny, dzieła naszych braci, możemy wyciągnąć złe wnioski, możemy wyciągnąć złe interpretacje. Możemy zechcieć walczyć, bo to jest czasami nasza pierwsza naturalna reakcja na zło, w naszym wniemaniu zło. Czy my jesteśmy na tyle otwarci, żeby podejść do takiego brata, do takich braci, żeby zrozumieć, nie żeby oskarżać i walczyć. Akurat Bóg nie potrzebował tego ołtarza i nie kazał im budować ołtarza. Nawet ich przyczyna, dlaczego to robili, żeby przyszłe pokolenia pamiętali, Bóg już usankcjonował to, że 3 razy rocznie mężczyzny mieli i tak się zjawić w Silo do przybytku. Więc oni mieli swoje pomysły, natomiast Bóg miał inny pomysł, lepszy na to, żeby utrzymywać to świadectwo jedności, żeby to doprowadziło do Bożej chwały. Więc zastanówmy się nad sobą, nie? Na ile my budujemy coś, co Bóg właściwie robi w inny sposób, lepszy sposób, a to upieranie się przy tym może powoduje problemy dla innych. Ich interpretacja z kolei może być też mylna i może doprowadzić do sporu, do podziału. Na ile jesteśmy w tym momencie dojrzali, żeby rozwiązać ten konflikt w spokojny, pokojowy sposób. I tak historia pokazuje, że te 3 plemiona, 2,5, stracili swoją ziemię. Oni byli narażeni na ataki i nie mieli, i stracili to, co Bóg im dał. 23 rozdział, bardzo szybko przejdę przez ostatnie 2 rozdziały. Pożegnania Jozłego. Wybór. Już jest wspomniany tu, że Jozue jest stary. Bóg dał wypoczynek. I Jozue teraz ma swoją orędzie dla liderów, dla przedstawicieli. I on wspomina o tym, jak Bóg dał im te narody. Jak Bóg dał im to dziedzictwo. I teraz oni mieli wziąć to dziedzictwo. Oni mieli to wziąć. On pokazuje im różnicę między tym, co Bóg robi i tym, co oni mają robić. I on postawia im przed wyborem, bardzo jasnym wyborem. Albo mają trzymać się Bogu i kochać Go, albo mają odwrócić się od prawa Mojżeszowe. On wspomina, że ani jedno słowo Boże nie udało się. Że jeżeli oni wybiorą miłość do Boga, to wtedy mogą oczekiwać, że Bóg rozmnoży zwycięstwo, że jedna osoba może zwyciężyć nad 1000. Wielki obraz tu jest, że Bóg daje im tą ziemię. Natomiast też pomieszane w tym. Jeżeli będą oddać chwałę Bożkom, jeżeli będą im służyć, jeżeli będą ożeniać się z nimi, Bóg nie wypędzi wroga spośród nich, tylko ten wróg staje się dla nich pułapkę. I oni zginą i stracą ziemię. I Boże złość będzie przeciwko nim. I wiemy oczywiście, że tak się stało. Jest zawsze, chyba zawsze, pokusa dla nas, żebyśmy szli za bożków danej kultury, danej ery. Może dzisiaj mamy różne bożki. Jak patrzymy na buddystyczne kraje, to widzimy bożki. W naszych krajach może to są bożki jak samolubstwo, jak konsumpcjonizm, jak egoizm, jak hedonizm, materializm, konsumpcjonizm. I my chwycimy, ta kultura siąka w nas i dominuje w tym momencie nasze myślenie i nasze działanie. I w tym momencie tak praktycznie jesteśmy daleko od Bożej drogi. I 24, ostatni rozdział. Może wiele lat później, nie wiemy. Jedni mówią, że to mogło być do 20 lat później. Jozue zbierze lud i odnawia przymierze. I on wybiera na ten czyn miejsce, które było symboliczne. Może dla nas nie jest znane, ale dla niego na pewno było znane. To jest miasto Szechem. To jest miejsce, gdzie Bóg pokazał Abrahamowi ziemię obiecaną. Tam stał i Bóg mu pokazał od północy do południa, od zachodu do wschodu. I obiecuje mu tą ziemię, którą nie miał. Tak jak mówiłem, on tylko kupił sobie miejsce dla własnego grobu, ale nie dostał. Ale teraz Jozue przyznaje się do tego, że Bóg dał im to miejsce. I w 8 rozdziale, jak pamiętacie, to było pierwszy jego czyn, kiedy przekroczył rzekę i zdobył pierwsze miasta, to w tym momencie ruszy się do Szechem. I tam zobaczycie dwie góry. Po lewej stronie naszej jest góra Gerazim, która jest górą błogosławieństw. Stamtąd Jozue ogłaszał błogosławieństwa, które będą, jeżeli Izrael pójdzie za nim. I druga góra to jest góra Ebal. I to jest góra przekleństw. I z tamtej góry Jozue przemawiał, jakie będą przekleństwa, jeżeli nie pójdą za Bogiem. I Jozue mówi im o tym, co Bóg czynił od czasów Abrahama przez Egipt, przez plagi, przez prowadzenie ich przez pustynię, wygranie z Amorytami, z Moabitami, przejście przez Jordan i zwycięstwo nad królami i miastami obiecanej ziemi. On im wspomina, że dostali tą ziemię, pomimo to, że nie pracowali za to. Pomimo to, że oni sami nie zdobyli tego. Bóg im to dał. Ich miasta nie zostali przez nich budowane. Bóg ich błogosławił. Bóg ich wyznaczył. Właściwie nie ich, tylko ich rodzicom. Ale oni dostawali to. I teraz on mówi im, pod na sam koniec, 14 werset i dalej. Teraz macie służyć Bogu w prawdzie i w szczerości. Wybierajcie dzisiaj. I oni wspominają 16 do 18, owszem, my pójdziemy za Bogiem, wybierzemy Boga. I Jozue w 19 mówi nie. Niezdolni jesteście, żeby wybierać Boga. Ciekawe jego ostatnie słowa do mnie. Bóg jest zbyt święty dla was. Bóg jest Bogiem zazdrości. Oddajcie innych bożków, które macie. i jako świadectwo. Na sam koniec Jozue stawia duży kamień jako świadectwo i ludzie wracają do swojego dziedzictwa. Wyobraźcie sobie te słowa ostatnie dla nich, jak oni sobie wyobrazili swojego przywódca, ostatni jego występ. Na pewno nie, żeby ich zniechęcić, ale żeby stawić ich na baczność i jeżeli czytamy dalej w następnej księdze sędziów, to wiemy, że Jozue znał swój lud. Więc w ostatnich wersetach mamy sprzątane, właściwie na pewno Jozue nie mógł tego sam napisać, bo zmarł. Jest wspomniane, gdzie on jest pochowany. On jest pochowany tu, w miejscu Tymna. Natomiast w samym Silo to czytamy, że kościa Jozuego, Józefa, które zostali zabrane z Egiptu, Józef prosi ich o to, żeby zabrać swoje kościa z Egiptu do ziemi obiecanej, żeby tam pochować. I Józef jest pochowany w miejscu, które jego ojciec Jakub kupił ziemię, właśnie w Silo. I też czytamy, że Eliazar, arcykapłan, który był cały czas przy Jozuego, też zmarł. Trzech pobożnych mężczyzn umiera pod koniec tej księgi w tym małym fragmencie. Ich pokolenie pobożnych liderów odchodzi. I czytamy, że za czasów jeszcze starszych, którzy jeszcze żyli, jeszcze ludzie trzymali się przy Bogu. Ale czytamy niedaleko do przodu w Biblii, że następne pokolenia się rozwijało, które nie znało nic o Bogu. Więc bardzo szybko odchodzą całkowicie od Boga ten lud, którego Jozue prowadził i ościegł na koniec. Ciekawa jako ostatnia uwaga, ciekawe jest dla mnie, że początek księgi Jozuego zaczyna się po śmierci Mojżesza. Był Jozue. Natomiast koniec tej księgi albo początek następnej księgi po śmierci Jozuego jest wakat. Nie ma kolejnego następcy, który prowadzi Izrael dalej w głąb zwycięstwa nad Kananitami. I Izrael przeżyje w tym momencie skutki tego w następnej księdze. Mam nadzieję, że parę wniosków możemy wyciągać dla siebie z tej historii wielkiego przywódcy.